zadarł przeczytane na modlitwę, Panie Boże, sprawę nie gnębę. I odzywał się do momentu, aż jestem absolutnie pewny, że mam coś do powiedzenia.
To proszę wyjdzie.
Raz. Macie Pismo Święte? Wszyscy? Wiecie co, ja bym chciał, żebyśmy na początek przeczytali sobie parę fragmentów. I spróbowali się zastanowić nad takim wspólnym wątkiem. Tomasz pierwszy. Galatów, pierwszy rozdział od 6 do 9. Kto tam ma ochotę jeszcze? Kolosan, drugi rozdział 6 do 9.
Chwilę.
Pierwszy 6 do 9, ale to Tomek to przeczyta.
6?
Pan Bred masz. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział od 1 do 3. A może jeszcze jeden. Kto jest, to ma ochotę? Drugi list Tymoteusza, drugi rozdział 14 do 18. Posłuchajmy uważnie i spróbujmy się zastanowić, jaki jest wspólny wątek tych tekstów. Tomek. Głośno tak, żeby tam było słychać swój głos.
Prawdziwa Ewangelia. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy, niech będzie przeklęty.
Dziękuję. Kolosan, drugi rozdział, 6 do 9.
Skoro więc przyjęliście Chrystusa Jezusa jako Pana, dalej w Nim postępujcie. W Nim zakorzenieni i zbudowani, mocni wiarą, której was nauczono. I bądźcie pełni wdzięczności. Uważajcie, by ktoś was nie zniewolił filozofią i bezsensownym oszustwem, opartym na ludzkim podaniu o żywiołach świata. Nie pochodzi to od Chrystusa. 9 też? W Nim bowiem pełnia bóstwa zamieszkuje na sposób cielesny.
W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia.
To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda. Wyjdzie tylko na zgubę słuchaczy. Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności. A ich nauka, jak gangrena, będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych.
Co usłyszeliście? Jaka jest taki przewijający się wątek przez te cztery czytania. Tam ich tutaj jeszcze więcej, ale już nie chciałem wszystkich.
By uważać, żebyśmy nie byli zwodzeni.
No.
Fałszywy prorok nie słuchać.
Właśnie. To są tylko cztery fragmenty, jest ich znacznie więcej. Święty Paweł, Święty Jan i Apokalipsa mówią o tym, że ciągle pojawiają się jakieś błędne nauki. Mało tego, gdzieś tu jest wspomniane w liście do Tesalonicza, nawet pojawił się jakiś fałszywy list Świętego Pawła. Nie? Bądź list rzekomo od nas pochodzący. A to jest czas, kiedy jeszcze nie było internetu. Nie było takich możliwości komunikacyjnych jak dzisiaj. Wiele fragmentów w Nowym Testamencie, które mówią o tym, że pojawia się jakaś błędna nauka. Najczęściej dotyczy spraw ostatecznych, ale jest wspomniane o zmartwychwstaniu, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. I słuchajcie, to jest takie niebezpieczeństwo, które ciągle jest. Ja, przygotowując się do tego spotkania dzisiejszego, sięgnąłem do takiego wydawnictwa pod tytułem Pierwsi Świadkowie. To są teksty najstarsze z Kościoła. Jest tutaj na przykład, są listy świętego Ignacego Antiochejskiego. Był biskupem Antiochii, został aresztowany i jest wieziony okrętem z Antiochii do Rzymu na męczeńską śmierć, którą poniósł w 107 roku na arenach Rzymu. I pisze listy. To wspólnot, które mija po drodze. I tak przeglądnąłem. Kiedyś siedziałem nad nimi dość dokładnie, bo pisałem pracę magisterską z tych tekstów wczesnochrześcijańskich. To pisałem o szatanie. Demonologię robiłem wtedy z ojców apostolskich, czyli o tych najwcześniejszych pismach. I słuchajcie, on ciągle wspomina o różnego rodzaju fałszywych prorokach. Ciągle wspomina o różnych konfliktach, które pojawiają się we wspólnotach Kościoła, czy pierwszych wspólnotach. I moi drodzy, to jest problem różny dzisiaj. Pojawiają się różnego rodzaju informacje, proroctwa, objawienia, które powołują się na Pismo Święte, a które bardzo często nie tylko nie są zgodne z nauczaniem Kościoła, a wręcz zaprzeczają albo są zupełnie się nie zgadzają z tym, czego naucza Kościół. Jest to szczególnie niebezpieczne dzisiaj, dlatego że w sieci można rzucić wszystko, no nie? W sieci można rzucić wszystko. I tego różnego rodzaju takich rzeczy w tej chwili w mediach jest cała masa. Dlatego ten temat jakoś dzisiaj podejmujemy. Musimy sobie jasno uświadomić, jakie jest źródło naszej wiary i jakie są drogi rozumienia i interpretacji. No taka podstawowa prawda. Wiemy, że chrześcijaństwo jest religią objawioną. W przeciwieństwie do religii naturalnych. Religie naturalne to jest owoc pewnej refleksji człowieka, który patrząc na świat dochodzi do przekonania, jest jakaś siła, jest jakiś Bóg. No to skoro On jest taki potężny, to trzeba Mu w jakiś sposób oddać hołd, no nie? I na przestrzeni całej ludzkości, w różnych miejscach świata, to pokazuje, że człowiek jest istotą religijną, że nosi w sobie to wewnętrzne przekonanie o istnieniu Pana Boga. Tworzą się religie naturalne. Ale ich źródłem jest sam człowiek. Natomiast chrześcijaństwo jest religią objawioną, co to znaczy Bóg sam wychodzi naprzeciw, żeby odsłonić swoje wnętrze, żeby odsłonić prawdę o sobie, żeby odsłonić i powiedzieć prawdę o człowieku. Możemy coś powiedzieć o człowieku, który wymyślił, wyprodukował ten mikrofon?
Dobrą robotę zrobił.
No. Zna się, no nie? No. Ponieważ słychać dość wyraźnie, to nie zrobił fuszerki. Ale możemy powiedzieć, czy był, ile miał lat, jaką płeć, jaki kolor oczu, czy ma rodzinę. Tego już nie wiemy, no nie? Gdyby przyszedł tutaj i powiedział, słuchajcie, to jest moje dzieło, mam 60 lat, żonę, piątkę dzieci, to wtedy by odsłonił siebie, objawił siebie, no nie? Inicjatywa jest ze strony Pana Boga. Bóg się objawia, tylko to objawienie ma pewne cechy charakterystyczne. Jedną z cech objawienia jest rozwój. Co to znaczy? Że Pan Bóg nie od razu wszystko mówi. Nie, tylko odsłania się stopniowo. Objawia się stopniowo. Poczynając od Abrahama, czy wcześniej Adama i Ewy, poprzez postaci patriarchów i proroków Starego Testamentu, aż do osoby Jezusa Chrystusa. W Jezusie Chrystusie Bóg objawia wszystko to, co chciał nam powiedzieć. Pełnia objawienia jest w Jezusie Chrystusie. Nie będzie żadnego innego objawienia. Bo to wszystko, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć, wypowiedział w Słowie, którym jest Jezus Chrystus. Teologia mówi, że w osobie Jezusie nastąpiło taki jakościowy przeskok w objawieniu. Czyli stopniowy rozwój i skok jakościowy w osobie Jezusa Chrystusa. Ale w Nim jest pełnia. Wszystko to, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć i chce nam powiedzieć o sobie, i co chce nam powiedzieć o naszym życiu, o człowieku, jest zawarte w jedynym słowie, jakim jest Jezus Chrystus. Nie będzie żadnego innego objawienia. W jaki sposób to objawienie do nas dociera? I są dwa nurty. I katechizm mówi o tym w ten sposób, zacytuję. Mianowicie, przekazywanie Ewangelii zgodnie z nakazem Pana dokonuje się dwoma sposobami. Ustnie, za pośrednictwem apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego. I pisemnie, przez tych apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tego Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. Czy objawienie Boże dociera do nas tymi dwoma nurtami? Słowo Pismo Święte i tradycja, nauczanie ustne. Na wykładach z teologii mówili, pokazywali nam taki rysunek.
Mamy to co do pisania, chyba nie.
Nie za bardzo. Mianowicie Słowo Boże, Pismo Święte w spirali tradycji. Czyli nierozerwalnie związane te dwa nurty, które od Chrystusa biegną w kierunku nas wszystkich, w kierunku ludzkości, no nie? Wzajemne powiązanie. Widać to, no choćby u początku głoszenia Słowa Bożego. Przecież Nowego Testamentu nie było. Pierwsze pismo Nowego Testamentu. Niektórzy twierdzą, że to jest pierwszy list do Tesaloniczan. Jest taka koncepcja, że być może Ewangelia Świętego Marka powstała wcześniej, już w latach 40. Są takie teorie. No ale najpierw było nauczanie ustne, no nie? Ostatni tekst, ostatnia księga Nowego Testamentu, Apokalipsa, to jest około 100 roku. Ignacy, który pisał te listy, być może w ogóle o nim nie słyszał w Apokalipsie. Mógł jej nie znać. Czyli objawienie było przekazywane w sposób ustny, równocześnie zapisywane życie i nauczanie Pana Jezusa. I po pewnym czasie to tradycja określiła, które z tych ksiąg są natchnione. Ostatecznie jakby zdogmatyzowany kanon Pisma Świętego został na Soborze Tydenckim. Czyli dopiero po kilkunastu wiekach. Ale to pokazuje tą nierozerwalną więź między tymi dwoma nurtami nauczania, przekazywania objawienia i tego, że samo Pismo Święte nie wystarcza, że potrzebny jest ten drugi nurt tradycji. Jaka jest? W tradycji zachowane są pewne prawdy, od których wprost nie przeczytamy w Piśmie Świętym. To na przykład prawda o wniebowzięciu Martina Święczy. Nie ma takiego tekstu. A to jest prawda wiary, którą my wyznajemy. Zadanie tradycji, tego ustnego nauczania, to jest też interpretacja słów Pisma Świętego. Dlaczego? Dlatego, że jedna z zasad czytania Pisma Świętego jest taka, że trzeba teksty Pisma Świętego czytać całościowo, czyli wolno wyjmować jednego fragmentu i robić z niego teorii życiowej. Niech to się śmieje, że wyrywając teksty można udowodnić, że trzeba się szybko powiesić, no nie? Poszedł Judasz i powiesił się. Idź i ty czyń podobnie. Co masz czynić, czyń prędko. Wszystko są teksty z Pisma Świętego. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na opis zesłania Ducha Świętego. Z Dziejów Apostolskich. Piotr powołuje się na fragment z księgi proroka Joela. I co tam jest napisane w tymże fragmencie z Joela? Już do tych liter muszę ubrać pewien sprzęt. Zawsze niech to wcześniej czy później przyjdzie. W ostatnich dniach, Piotr mówi pierwsze kazanie, no nie? I powołując się nad księgę proroka Joela, cytuję. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleje ducha mojego na wszelkie ciało. Będą prorokować synowie wasi, córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleją owych dniach ducha mego i będą prorokowali. I dalej. Sprawię dziwy na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Krew i ogień. Kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemności, a księżyc krew. Zanim nadejdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Jaka krew przy zesłaniu Ducha Świętego? Jakie zaćmienie słońca? Jakie ciemności? Języki niby z ognia, niby wiatr, no nie? Ale to ja pasuję jedno drugiego, chyba nie za bardzo. A jednak Piotr cytuje. Dlaczego? Dlatego, że jemu została przekazana władza. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Tobie dam klucze królestwa, paść baranki moje. Piotr jest tą postacią, która najczęściej jest wymieniana obok Pana Jezusa w Nowym Testamencie. To podkreśla jego niezwykłą rolę. I ostatecznym interpretatorem Słowa Bożego, Pisma Świętego i tym, który pieczętuje i mówi, co jest objawione przez Pana Boga, jest Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli cała wspólnota biskupów w jedności z Ojcem Świętym. Ja pamiętam, jak miałem egzamin z eklezjologii i nauki o Kościele, to profesor, który mnie pytał, zadał mi 4 pytania i na wszystkie była ta sama odpowiedź. Czyli chodziło o jedność biskupów z Ojcem Świętym. No to ostatecznie oni mają władzę interpretacji Słowa Bożego. Czy można powiedzieć, są kontynuatorami tradycji, która została dana Kościołowi. Bo całe to objawienie zostało podarowane Kościołowi, a Kościół je przekazuje dalej. I stąd, moi drodzy, jak chcemy się trzymać prawdy, to podstawowa lektura, oczywiście to jest Pismo Święte, ale jak czytamy Pismo Święte, to doskonale sobie zdajemy sprawę, że nie wszystko kapujemy. Nie wszystko się da zrozumieć. Nawet Matka Boża nie rozumiała. Nie pamiętam, jak 12-letni Pan Jezus się zawieruszył w świątyni. Nie? Mówi, powinienem być tym, co należy do Ojca. Święty Łukasz stwierdzał, nie rozumieli. Matka Boża nie rozumiała. Słowo Boże, całe objawienie pozostaje ciągle tajemnicą i katechizm mówi, że wszystko zostało objawione w Jezusie Chrystusie, ale jeszcze wymaga wyjaśnienia. Ostatecznym interpretatorem tego Słowa Bożego jest Urząd Nauczycielski Kościoła. Jest takie hasło łacińskie, Roma locuta, causa finita. No nie? Rzym powiedział, sprawa jest zamknięta. Dlatego podstawowa lektura. Chcemy się trzymać prawdy. Pismo Święte i, moi drodzy, dokumenty Kościoła. Te, które są najbardziej aktualne w tej chwili, w naszych czasach, to są dokumenty Soboru Watykańskiego II. Żadna inna instytucja na świecie nie podjęła takiej refleksji nad samym sobą i nad otaczającym światem, jak Sobot Watykański II, podejmujący tematy, które bardzo często są poruszane w różnego rodzaju właśnie jakichś tam nagraniach pojawiających się w mediach dotyczące czy ekumenizmu, czy charyzmatów, czy kościoła, czy spraw ostatecznych. To, co nas obowiązuje, co mamy przyjmować, to jest właśnie nauczanie Kościoła. Kościół jakby jest w pewnej dynamice odkrywania tego, czego, co Chrystus ostatecznie objawił. Zwróćcie uwagę, że są takie tematy, które no, na przestrzeni historii Kościoła się bardzo zmieniają. Na przykład problem niewolnictwa. Święty Paweł nie walczył z niewolnictwem. Wręcz i Święty Piotr, i Święty Paweł mówią, macie być podporządkowani swoim Panom, no nie? A dzisiaj zupełnie Kościół mówi o tym inaczej. Jest to wynik i refleksji nad Słowem Bożym i rozeznawania znaków czasu. To absolutnie nie zmienia tego, co jest najistotniejsze, no nie? A najistotniejsza jest osoba Jezusa Chrystusa i problem naszego zbawienia. Pojawiło się coś takiego jak objawienia prywatne. Jak objawienia prywatne. Jak na nie patrzeć? Przede wszystkim pierwsza zasada jest, nie musimy w nie wierzyć. Żadne prywatne objawienia nie są de fide, czyli nie musimy w nie wierzyć. Nieważne, czy to jest Faustyna, czy to jest jakiś inny święty, nie ma powodu, żeby w to wierzyć. Druga zasada jest taka, objawienia prywatne niczego nie dodają do tego objawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. I znowu Kościół bardzo ostrożnie podchodzi do tych objawień prywatnych. Nieraz latami prowadzi badania, czy one rzeczywiście są zgodne z tym objawieniem, które zostało nam dane w osobie Jezusa Chrystusa. Czy jest to zgodne z tradycją Kościoła i z Pismem Świętym. Bo dzisiaj mamy problem Medjugorje, nie? No i opinie są różne. Różne są biskupi, którzy twierdzą, nie, to nie jest od Pana Boga. Inni zachwyceni. Nasz arcybiskup Ozer jest tam posłany, żeby się temu przyglądać. Nawet jeżeli Kościół orzeknie, że nie ma tam treści sprzecznych z nauczaniem Kościoła, nie musimy w nie wierzyć. Natomiast nawet jeżeli Kościół stwierdza, że w jakimś objawieniu prywatnym nie ma nauczania sprzecznego z Ewangelią, to i tak interpretacja ostateczna, jeżeli byłaby potrzebna, należy do Kościoła. No weźmy pod uwagę choćby trzecią tajemnicę fatimską. Nie wiem, czy słyszeliście, ale kardynał Ratzinger wydaje dokument, którym interpretuje to objawienie, no nie? Które powstaje w bardzo, bardzo konkretnym kontekście. I to jest też ogromnie ważne, bo te objawienia prywatne, one powstają w bardzo konkretnych kontekstach historycznych. No nie. Na przykład, jeżeli mi tam Andrzej podesłał jakiś fragment z YouTube, który odwołuje się do objawień Katarzyny Emerich. No ale to tak, wycięte parę zdań. W kontekście zupełnie innego patrzenia na przykład na protestantów. Bo wtedy, kiedy Luther wystąpił, to była sprawa jasna, no nie? No, uczy czegoś, co jest niezgodne z nauczaniem Kościoła. Ale my dzisiaj inaczej na nich patrzymy. Dzisiaj nas obowiązuje dokument Soboru Watykańskiego II, który mówi o ekumenizmie, który mówi o braciach odłączonych, który mówi o tym, że oni też przynależą do Kościoła w sposób niepełny. I trzeba być takim bardzo, bardzo ostrożnym, gdy chodzi, moi drodzy, o karmienie się tego typu treściami. Tym, czym my się powinniśmy karmić, to jest Słowo Boże i dokumenty Kościoła, bo tam ta tradycja jest przekazywana. Tam jest to jest owoc i refleksji, modlitwy. Nie wiem, czy wiecie, że no, pewnie słyszeliście, niedawno był synod poświęcony młodzieży, nie? W Rzymie, w październiku. Wcześniej przez 2 lata synod poświęcony rodzinie. Ale jak to wygląda? Takie przygotowanie. No są rzucone pytania, które idą w cały świat. Bardziej święty powołuje tam jakąś komisję, no nie, kilku ludzi, którzy zadają pytania, idzie to w cały świat. Wszyscy mogą się wypowiedzieć, że nie? Jest to zbierane, analizowane, przemodlone, przedyskutowane potem na tym synodzie i ostatecznie papież wydaje dokument, no nie, który jest jakimś drogowskazem. I dla nas to jest drogowskaz właśnie, dla nas to jest drogowskaz. Tak bardzo trzeba uważać właśnie, żeby nie karmić się jakimiś takimi rzeczami, które są wątpliwej jakości. A bardzo często pojawiają się właśnie w sieciach. Słowo Boże ostrzega, święty Paweł ostrzega, święty Jan ostrzega, że pojawiają się fałszywi prorocy, jacyś mąciciele, zwodziciele i tak dalej, i tak dalej. Jak patrzymy na te dokumenty właśnie początków Kościoła, jest to samo. Dzisiaj nam to samo grozi. Jeszcze bardziej ze względu na komunikację. Dlatego mamy czerpać z tych źródeł pewnych. Tutaj na tej sali padło już kilka razy to określenie. Nie ma Pisma Świętego, nie ma śniadania. Znaczy to było. Na którymś spotkaniu właśnie myślałem, że prowadzący pyta grupę, czytaliście dzisiaj Pismo Święte? A jedliście śniadanie? No to nie będzie śniadanie. Najpierw Pismo Święte, potem śniadanie, no nie? To jest pokarm. I samym prawem żyje człowiek. Słowo Boże, które pochodzi z ludzi. My się tym Słowem mamy karmić. A właśnie lekturą taką dodatkową powinny być dokumenty Kościoła, encykliki papieskie. To jest źródło, z którego mamy czerpać. Dość. Amen.
Może jakieś pytanie zadać?
Zapłać.
A to jest też źródło. Bardzo ważne. Jak ktoś szuka jakiejś odpowiedzi, to trzeba tutaj do tego sięgać. No dość grube to jest. No ale...
Znaczy, ja mam jedno pytanie.
No.
Jak gdyby w nauce Kościoła katolickiego pojawiają się pewnie takie... No ja bym nazwał zatwierdzone historie, w których między innymi jest na przykład o upadku aniołów i demona, gdzie na przykład Bóg objawił aniołom, że zamierza na przykład, jeżeli to jednak to jest swoimi słowami, z tego co zapamiętałem właśnie,
obdarzyć człowieka większą miłością, że człowiek będzie wyżej stał niż aniołowie. Na przykład Syn Boży będzie człowiekiem, stanie się człowiekiem. Wtedy nastąpił bunt ponoć aniołów i za diabłem ponoć poszła 1/3 aniołów. I tylko właśnie takie pytanie, bo nie wiem, czy coś takie, taka historia istnieje w Biblii.
To, że człowiek jest ważniejszy od aniołów, to na pewno jest w Piśmie Świętym.
Ale bardziej mi chodzi o upadek właśnie aniołów. Czy ta historia akurat jest w Biblii, bo z tego co się to chyba ja nie znalazłem. Ale jeżeli pytanie, na przykład, jeżeli są właśnie takie zatwierdzone jest nauczanie o, w Kościele, to
jest
nie ma Biblii, to
jest o upadku. Jest o upadku aniołów. Jest o tym rozdwojeniu, no nie? Które się pojawiło. Jest o walce w Apokalipsie. Wystąpił Michał, no nie? Michał. Czy jest mowa o tym?
A jeśli chodzi
natomiast, o... Natomiast... Dlaczego tak się stało, no nie? Są jakby różne tłumaczenia. Najistotniejsze jest właśnie to, że ten głód wyniknął z tej racji, że Pan Bóg postawił człowieka na szczycie i ja bym mówił, nie będę służył, ale nie Bogu, człowiekowi będę. Człowiekowi. Człowiek jest najważniejszym stworzeniem. Chrystus, a konsekwentnie On utożsamił się z każdym człowiekiem. No nie to, co, o czym Sobór Watykański mówi, że przez tajemnicę wcielenia Chrystus utożsamił się z każdym człowiekiem bez wyjątku. Nadał wartość każdemu człowiekowi bez wyjątku. Stąd też no, patrzenie na człowieka jest w tej chwili właśnie przez tą perspektywę tajemnicy wcielenia. I że ten bunt właśnie wyniknął z tego. Diabeł mówi człowiekowi, to ja nie będę służył ja, taki noszący światło, Lucyfra, taki ważny, no nie? Nie będę służył człowiekowi. Mnie się to podoba, ta teoria.
A ja mam jeszcze pytanie właśnie a propos ksiądz wspomniał w momencie, kiedy został no, zatwierdzony wykaz, tak, ksiąg natchniony. A właśnie co z tymi pozostałymi apokryfami, z innymi księgami? Ja często właśnie jestem w takim ogniu dyskusji i krytyki, że no tak, Kościół ukrywa, nie? Tam jest wszystko napisane. Tutaj sobie wybrał tylko to. Szczerze, szukam amunicji.
No wybrał, no właśnie tradycja.
Właśnie
tradycja, to są te dwa nurty, no nie? Tradycja określiła. Te są natchnione. Tutaj na przykład jest w tych pierwszych świadkach taki tekst pod tytułem Didache. No i początkowo był nawet wymieniany w niektórych kanonach najstarszych. No ale potem się okazało, że no nie. No właśnie, tradycja, no nie. Kościół, który określa. Piotr, który ostatecznie pieczętuje. I też by się można do Piotra przyczepić. Bo jak się patrzy na Pismo Święte, ja tam kiedyś naliczyłem 9 upadków świętego Piotra. I on ciągle robił coś nie tak. Mało tego, ja ostatnio czytałem kiedy kolekcję kardynała Martiniego, to był taki niezwykły biblista, wielki. I on na przykład mówi o tej sytuacji, kiedy Pan Jezus daje władzę Piotrowi. Nie? Mówi, Pan Jezus mówi, ciało i krew nie objawiły Ci tego, no nie? Ale Ojciec mówi, tu jest w niebie. Czy on był pod działaniem Bożym? To za później robi coś zupełnie innego. Czy myśli nie po Bożemu. A jednak dostał władzę, no nie? Pobieram klucze i paść baranki moje. No musi być kręgosłup. Jak nie ma kręgosłupa, nie ma skały, no to wtedy się mnożą teorie różnego rodzaju, no nie? Święty Ireneusz, zmęczennik z kolei 202 roku, pisze taką księgę pod tytułem Przeciw herezjom. I wymienia 18 wielkich herezji, które już wtedy istniały. Te najważniejsze, bo pomniejszych nie wymienia. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że jest diabeł, który jest ojcem kłamstwa. I on chce wykoślamić prawdę, no nie? To jest jego metoda, jego działanie. Jego działanie.
Jest też nasza pycha, nie? Wiemy lepiej.
Inna sprawa to jest jeszcze kwestia gleby. No nie dzisiaj jest czytanie o tym, jaką o glebie, która do Pana słowo. My zostaliśmy wyposażeni w coś takiego jak uczucia. I uczucia mają to do siebie, znaczy mogą być przykre i przyjemne. My lubimy przyjemne, no nie? Lubimy, jak coś nas nęci, łechta, jak jest coś fajnego, coś takiego niezwykłego, no nie, jakieś świecidełko. Diabeł tylko podkręcić. No nie? On szuka zaczepu, a potem dodaje gazu. To jest jego metoda. Zaczep, a potem dodać gazu. I tak jest z każdym kłamstwem, no nie? Coś tam zaczepić, a potem dodawać gazu. Stąd się rodzą potem wielkie herezje.
Taka ciekawostka jeszcze. Kiedyś sięgnęłem do takiego źródła, które się nazywa Bevianum Fidei. To jest trochę grubszy kaliber, bo to jest zbiór doktrynalny wypowiedzi Kościoła, nie? Zebrany gdzieś tam na przestrzeni wieków. I ciekawostka była taka, że dotarłem tam do dyskusji na temat dogmatu o niepokalanym poczęciu, który się kształtował bardzo długo na przestrzeni wieków, nie? Ostatecznie został rozstrzygnięty w formie dogmatu, czyli podany do wierzenia tak jak jest.
Dość późno, bo dość późno. W 854
W każdym bądź razie pojawiły się tam wypowiedzi na temat ludzi z dwóch stron, bo ten dogmat, kształtując się przez lata, miał swoich bardzo zażartych zwolenników, czyli ludzi, którzy daliby się pociąć za tym, że tak jest, nie? I równie zażartych przeciwników. Ludzie, którzy mówili, nie ma mowy, bo w Biblii nic na ten temat nie ma, więc na pewno tak nie jest, nie? I tam właśnie najbardziej zadziwiła mnie taka wypowiedź Kościoła, właśnie jeszcze sprzed czasu, czy z czasu kształtowania dogmatu, gdzie było powiedziane, że nie możemy, to było powiedziane do zwolenników dogmatu, nie możemy odsądzać od czci i wiary tych, którzy go nie przyjmują, bo nie jest on uznany przez Kościół. A z drugiej strony, ci, którzy nie uznają tego dogmatu, nie mogą osądzać i krytykować tych, którzy żyją w przekonaniu niepokalanego poczęcia. Nie? I dla mnie to było zadziwiające, że Kościół przed rozstrzygnięciem tego bardzo jasno pokazywał, że nie ma przestrzeni na spory o to. Nie? I potrzebujemy się szanować, kochać i po prostu żyć razem. Nie?
Ale jest miejsce na poszukiwanie.
No, tak.
To co tam jest, mówi Duch Święty, doprowadzi was do całej prawdy, no nie? Do całej prawdy. Jednym z przeciwników niepokalanego poczęcia był ponad święty Tomasz z Akwinu. Największy teolog Kościoła katolickiego.
Mógł się zdziwić później.
Pewnie się zdziwił w niebie. Ale to właśnie też... To jest takie określenie, że jest wszystko objawione, ale jeszcze nie wszystko wyjaśnione. No nie? Kościół jest cały czas pod tchnieniem Ducha Świętego na tej drodze wyjaśnienia pewnej rzeczy. No też nie czas na to, żeby dzielić. Pewne rzeczy są zdogmatyzowane i no wiadomo, to coś w credo. Bardzo krótko, no nie? 12 artykułów wiary. No ale są właśnie takie rzeczy, które nauczanie społeczne Kościoła, to się pojawiło dość późno, jak się pojawiły problemy społeczne, no nie? Właśnie choćby ten problem niewolnictwa. Dzisiaj, na przykład już 100 lat temu nikt o ekologii nie mówił, a dzisiaj jest problem. Papież wydaje encyklikę, no nie? Laudato Si pisze o ekologii. Czyli wobec problemów, które się pojawiają, Kościół szuka odpowiedzi.
Mogę coś zapytać? Bo ostatnio też w tych nurtach YouTube'owo-facebookowych pojawił się wątek kary śmierci.
Dlatego, że papież Franciszek powiedział, wydał polecenie w katechizmie Kościoła katolickiego zrobić taką poprawkę, że kara śmierci jest atakiem na godność człowieka i jest niedopuszczalna w rozumieniu Kościoła, czy w rozumieniu... I się zastanawiam, czy to nie jest trochę podobnie, dlatego że na kanwie tego sporo środowisk zaczyna odsądzać od czci wiary papieża, że zmienia nauczanie Kościoła, bo wcześniej Kościół uczył inaczej, nie? I tak sobie myślę, że chyba tu jest trochę podobnie jak z tym niewolnictwem. W czasach niewolnictwa Kościół dopuszczał je z jakichś powodów. Potem, kiedy ludzkość doszła do tego, że niewolnictwo nie jest godne, tak? Nie jest, sprzeciwia się godności ludzi, to nauczanie Kościoła też w jakiś sposób ewoluowało w tym kierunku, nie? I sobie myślę, że w podobny sposób może właśnie teraz Pan Bóg upomina się o godność człowieka, pokazując nam to, że kara śmierci nie jest godna. I podobnie jak kiedyś Kościół wycofał się poniekąd z takiego nauczania o niewolnictwie, może teraz jest czas, żeby się wycofać po prostu z takiego stawiania tematu kary śmierci, nie?
No przykazanie jest jasne.
No właśnie.
Tym bardziej, że no zmieniły się możliwości pomiędzy tym i tym dalej, nie?
No a jeszcze, a temat właśnie tego, który stoi na samym szczycie tradycji, nie? Czyli na stercie świętego Piotra. A co jakich było dwóch? Jak jeden w Awinionie.
A nawet trzy.
I jak co niektóry, no to woli. Nie był, że tak powiem, blisko Pana Boga.
No Piotr też nawet zrobił.
No tam ci bardziej jeszcze, nie?
No ja nie wiem, czy no właśnie... zaparcie się Chrystusa, to jakby ksiądz biskup Ryś kiedyś tak mówił, jakby Piotr żył tak 50 lat później, to by go w ogóle wyrzucili z Kościoła, bo się zaparł. To apostazja, czyli zaparcie się Chrystusa, to obok zabójstwa i cudzołóstwa to był najcięższy grzech. Pan Bóg go wybrał. To historia papiestwa jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, ale co najciekawsze jest to, że przy tych wszystkich różnych problemach to oni nie naruszyli tego, co jest najistotniejsze w przekazie wiary. Czyli, że Bóg stał się człowiekiem, że Pan Bóg jest w trzech osobach, że Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, że w Nim jest przebaczenie grzechu. Żaden z nich tego nie zanegował.
Natomiast dla mnie było takim wielkim odkryciem, że to tak się mówi, nie? Że było tych dwóch, potem trzech papieży. Ale jak sobie sprawdziłem, to był okres 30 lat. Ja myślałem, że to nie wiem, to jakieś nie, wieki, setki, wieki, coś tam. No to taka jest napompowana sprawa. Ale to było 30 lat, czyli 35 do soboru w Konstancji bodajże, nie było wtedy. A trzech papieży to był dosłownie króciutki czas, nie wiem, tam końcówka tylko tego okresu, nie? Czyli Kościół jakby od razu się zabrał za leczenie tej rany. I dosyć szybko według mnie sobie to z tym poradził, nie tak patrząc na tą pełną część szklanki, oczywiście, można patrzeć na tą pustą.
No teraz też mamy dwóch papieży, nie?
O!
Ogromnym, dużym problemem jest, z czego to wynikało, to wynikało między innymi z takiego mocnego powiązania też ze strukturami świeckimi, no nie? To ktoś powiedział, że przywileje Kościołowi zawsze szkodzą. Znaczy, prześladowania nigdy, natomiast przywileje tak. W momencie, kiedy... To jest też na przykład problem choćby prawosławnych. Prawosławni w tej chwili są bardzo mocno związani z władzą jeszcze. Też próbują się wyzwolić. Ale nurt, historia właśnie płynie. Płynie. I to jest ważne, żebyśmy się trzymali tego czystego źródła. A czyste źródło to jest właśnie to. To jest Słowo Boże, to są dokumenty Kościoła. To, że leci papież. Nie każda wypowiedź papieża, papież leci samolotem, to czym coś chlapnie, to jeszcze nie jest to dogma. To nie jest to dogma.
Więc nieomylność jest zastrzeżona do bardzo, kwestii. Tak.
Do czasu, jak jest na ziemi.
Warto powiedzieć do wąskich tych sytuacji, natomiast Natomiast oczywiście to jest coś, ale nie każde zdanie papieża wypowiedziane przy tam różnych okazjach to jest jakiś dogma. Natomiast dokumenty Kościoła to są drogowskazy. To są drogowskazy, ale pewne rzeczy się mogą zmieniać. To choćby w katechizmie. No katechizm podpisany przez Jana Pawła II, ale po paru latach ukazało się coś takiego jak korygenda, czyli poprawki. No nie? Czyli co możliwe, no są możliwe.
Jeszcze takie pytanko, jeśli można. Bo takie, że tak powiem, bardzo znane i bardzo ważne i zatwierdzone przez Kościół objawienia jak Lourdes, Fatima, La Salette, nie? Czy one w jakiś sposób dodają coś do tego naszego depozytu wiary?
Czego nie dodają? Też mówiłem, objawienia prywatne niczego nie dodają. Do tego objawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. One mogą rzucać pewne światło, to co jest wszystko objawione w Chrystusie, ale jeszcze nie wszystko wyjaśnione. One mogą wnosić jakieś wyjaśnienie, no nie?
Jakieś zrozumienie.
Ale, tak jak to, co wspomniałem, interpretacja ostatecznie należy do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Bo one powstają chyba do konkretnej sytuacji. Że Fatima powstaje w sytuacji wojny, no nie? Pierwsza wojna światowa, to wyraźnie jest prośba o pokój, o zapowiedź drugiej wojny, no nie? Ale podstawowe wezwanie to jest wezwanie do nawrócenia. Wezwanie do nawrócenia, czyli jest do modlitwy.
Ja mam takie pytanie o modlitwę Ojcze Nasz i ten fragment, niech nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. No. Bo w niektórych wersjach Ewangelii on już jest zmieniony, a na mszach świętych cały czas mówimy po prostu.
Mówimy po staremu. Korzystamy ze starego tłumaczenia. No jest pomysł, żeby no ja nie pamiętam, bo to w tej chwili któryś z episkopatów chyba, czy włoski,
francuski
wprowadził tą zmianę, no nie? No ale to jest kwestia tłumaczenia, no nie? No nie wiem, czy dzisiaj zwróciliście uwagę na dzisiejsze czytanie. Ja czytałem tak bardzo powoli tę Ewangelię, bo w nowym wydaniu lekcjonarza jest bardzo wiele innych sformułowań niż w tym samym wydaniu. Tego fragmentu. Podobnie jest właśnie z Ojcze Nasz, to nie? Ciągle są badania nad oryginalnym tekstem Pisma Świętego, bo natchniony jest tekst oryginalny, czyli grecki. To już, każde tłumaczenie to jest jakaś interpretacja. Gorsza lub lepsza.
Mniej lub bardziej wierna.
Wieść, nie wróć nas na pokuszenie. Staropolskie wieść to jest właśnie wystawiać na próbę. Prowadzić. Abraham został wystawiony na próbę. Słowo Boże mówi o tym, że Pan Bóg próbuje człowieka, bo złoto się hartuje w ogniu, nie?
Moc słabości się doskonali.
To nie o to chodzi, że Pan Bóg kogoś kusi, nie? Tylko wystawia na to, czy sobie dozwól, abyśmy byli pokusie. I to pokazuje też jeden z istotnych spraw. My wierzymy w to, że Chrystus na krzyżu odniósł zwycięstwo nad szatanem. Zwróćcie uwagę, Ojcze Nasz, 7 próśb. 3 dotyczą zmagania się ze złem, nie? Odpuść nam grzechy. Nie wódź nas na pokuszenie, czy nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie. I zbaw nas od złego. Chrystus pokazuje, co jest ważne. Co jest ważne. Historia ludzkości zawarta w Piśmie Świętym zaczyna się od stworzenia, a potem następne wydarzenie to jest pokusa. Kończy się Apokalipsa, który mówi o dniu szarki, jezioro ognia, no nie? Pan Jezus mówi wprost o Pan będzie płaczyć i skrzytanie zębów. Walczy z szatanem. Cała nauka, działalność Pana Jezusa to jest zmaganie się ze złem. Ta sama pokusa, która jest na pustyni, jeżeli jesteś Synem Bożym, powtarza się potem, gdy wisi na krzyżu. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. Ten sam schemat. Po drodze Pan Jezus wyrzuca złego ducha wiele razy. Nie? To jest cały czas zmaganie. Przyszedł po to, żeby nas wyrwać z niewoli. Z jakiej niewoli? Z niewoli szatana. Jest szatan. Nowy Testament jest cała masa o złym duchu. I zwróćcie uwagę, że z jednej strony jest takie niebezpieczeństwo, zwycięstwem szatana jest to, że o nim się nie mówi. Jak przygotowałem tą pracę magisterską, to sięgnąłem do takiego przemówienia Ojca Świętego Pawła VI, który gdzieś tam po Soborze Watykańskim wspomniał o szatanie, to lawina ataków w mediach, ciemnogród i tak dalej, jest szatan. To on doprowadził ludzkość do grzechu. On stawia sobie jeden cel. Podporządkować sobie człowieka. Non serviam, nie będę służył człowiekowi, bo chcę tylko sobie podporządkować. A wolność jest tylko w Jezusie Chrystusie. I trzeciej możliwości nie ma. Albo idziemy ręka w rękę z Chrystusem, albo siedzimy w kieszeni diabła. Święty Franciszek mówi, gdyby nie Chrystus, to najgłupszy diabeł jest w stanie poszukać całą ludzkość. A z drugiej strony my się nie skupiamy na... Nie ma wierze w diabła, nie? Tylko wierze w Jezusa Chrystusa. I umarł z Chrystusa do naszego zbawienia. W Nim jest przebaczenie. W Nim jest przebaczenie.
A w dzisiejszej Ewangelii wyraźnie jest powiedziane, że jednak nie wszyscy zostaną zbawieni, prawda?
Nie tak jest powiedziane.
To jest w ogóle bardzo trudne. Ciężki ten kawałek jest tam.
Dokładnie tak, bo jest to Słowo Boże i słuchajcie, weźcie sobie chiński tekst, zobaczymy, czy to jest. To, co powiedziałem, nie wszystko się da zrozumieć, co nie? Nie wszystko jest wyjaśnione. Ciągle Kościół stawia sobie pytania wobec niektórych sformułowań, które znajdują się w Piśmie Świętym i z pokorą mówi, nie rozumiemy do końca. No ale trzeba patrzeć właśnie znowu, sobór jest takim drogowskazem. No nie, słuchajcie, to jest refleksja kilku lat modlitwy biskupów z całego świata, teologów i tak dalej, i tak dalej, no nie? I co, o czym Kościół przypomina sobór? Przez wcielenie Chrystus utożsamił się z całą ludzkością, z każdym człowiekiem. Wszystko dla Niego i przez Niego zostało stworzone, jak mówi Święty Paweł w liście do Kolosan. No przecież mamy muzułmanów, Żydów, ateistów, pigmejów, jakichś tam innych, no nie? A przecież przed Chrystusem ile setek milionów ludzi też, a ile jeszcze będzie? Chrystus się utożsamił ze wszystkimi. I zbawienie jest tylko w Nim. Tylko w Nim. Jak Arab pójdzie do nieba, to tylko dzięki krwi Chrystusa. Pod warunkiem, że będzie zgodny ze swoim sumieniem. Takie jest nauczanie Kościoła. Jeżeli człowiek żyje w zgodzie ze swoim sumieniem, to jest okej. Okay. Nawet jak robi czasem bardzo obiektywnie złe rzeczy. Kościół nikogo nie wysyła do piekła. Beatyfikuje, kanonizuje ludzi, ale o nikim nie mówi, że jest w piekle.
Czy ksiądz może wyjaśnić ten fragment z dzisiejszej Ewangelii?
Żebym ja go tak do końca zrozumiał. To jest trudny tekst, nie? To jest trudny tekst, ale to, co wspominałem na mszy świętej, że są ci, którzy są wewnątrz, święty Jan też używa takiego określenia, że niektórzy byli z nami, wyszli z nas, ale nie są z nami. Czyli tym, który niesie objawienie, jest Kościół, nie? W nim jest pełnia, bo jest Chrystus. Bo jest Chrystus. I teraz Pan Jezus mówi o czymś takim, jak grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Czyli gdyby ktoś, mając pełną świadomość, że Jezus jest Zbawicielem, że tylko w Nim jest zbawienie, że On przyszedł po to, żeby przebaczyć nam nasze grzechy, że przyszedł po to, żeby nas uświęcić, żeby nas zjednoczyć z sobą, gdyby ktoś miał pełną świadomość i powiedział, nie chcę tego, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, no nie? Natomiast wygląda na to, że Pan Bóg wcale wszystkim nie daje tego skarbu. Znaczy, zbawić te wszystkie, bo nie wszystkich chce pójść w niebie. Natomiast tutaj na ziemi nie wszyscy usłyszą Słowo Boże. Że nie wszyscy poznają Pana Jezusa. Tu. Jest polecenie tu dla Kościoła. Idźcie na cały świat, nie? To jest nasze zadanie. Ale już co się z tym Słowem stanie, to już nie jest nasze zmartwienie. My mamy siać. My mamy siać. No nie? I Pan Jezus mówi, są tacy, którzy nie przyjmą. Dlaczego nie przyjmą? Ja po 20 latach pracy w szpitalu psychiatrycznym jestem przekonany, że to, co mówi Pan Jezus, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, to jest prawda. Bo my do końca nie jesteśmy w stanie wniknąć w motywy ludzkiego postępowania. Była taka pani, która... To jest takie wydarzenie sprzed już kilkunastu lat w Nowej Hucie. Listonoszka przychodzi do emerytki, do rencistki, żeby jej wypłacić rentę i ta bierze tłuczek do mięsa i atakuje ją. I ta pani jest na obserwacji w szpitalu kilka miesięcy i ja z nią rozmawiałem, chodziła do spowiedzi, do komunii i mówi, księże, nie wiem, co się stało. Może ta listonoszka przychodziła parę lat, siadała w kuchni, wypisywała ten kwitek, wypłacała te pieniądze. Nie wiem, co się stało, wzięłam ten tłuczek, dziękuję Bogu, że jej nie zabiłam. Lekarze też rozpadali ręce, nie? Coś tam w niej się stało. Ale to mnie przekonało właśnie. Nie jesteśmy w stanie wniknąć tak do końca z motywy ludzkiego postępowania. Teraz jest takie wielkie dyskusje na temat tego, co się stało tam w Gdańsku. No tragedia, zabity człowiek może robić z tego, nie wiem, różne straszne rzeczy, no nie z tego tragicznego wydarzenia. Obiektywnie stało się wielkie zło. Nie? Dlaczego? Co skłoniło tego człowieka? Jaka jest historia jego życia? Nie mam sądzić. Nie mam sądzić. I to analogicznie jest tutaj też. No nie? Pan Jezus głosi słowo, jedni słuchają, a inni odchodzą. Pamiętam, jak Pan Jezus zaczął mówić o Eucharystii, no nie? Wielu odeszło. Pyta Piotra, wy też chcecie odejść? Ty masz słowa życia wiecznego. To jest tajemnica wnętrza człowieka i jego odpowiedzi na słowo. Pan Jezus mówi, no nie wszyscy przyjmą, ale to nie znaczy, że będą potępieni. Pan Jezus nie mówi, że będą potępieni, no nie? Tu nie przyjmą. Ale to ostatecznie On wie, co jest w człowieku tak do końca. Jakie motywy, dlaczego tak się dzieje, że ktoś nie przyjmuje tego słowa. Sobo na przykład mówi też o ateizmie. Jaka jest przyczyna ateizmu? Antyświadectwo chrześcijan.
Dokładnie.
Jedna z przyczyn, no nie? Czy to, że ktoś nie wierzy, to może być moja wina. Bo ja nie daję świadectwa jako kapłan. Może być twoja wina. Coś spieprzyłeś. I ktoś to zobaczył.
Nie.
Moja też. Dokładnie. To, co Ojciec Święty mówi, nie wszyscy jesteśmy grzesznikami. Eucharystia zaczyna się od faktu pokutnego, nie? Przeproszenia Pana Boga za nasze grzechy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Zaczyna się bić w piersi i dziękować Panu Bogu, że mnie znalazł gdzieś tam. Ale nie mogę powiedzieć, że jutro nie zrobię jakiegoś dziadostwa. Piotr nam obiecywał i się przeniósł na tym. Panie Boże, ja Ciebie to nie zdradzę, Panie Jezu. Panie Jezu, Piotrze. Prosiłem, żeby nie ustała Twoja wiara. To jest dla mnie ostatnie takie odkrycie niesamowite. Słuchajcie, dwa razy w liście do Hebrajczyków, już w tekstach liturgicznych, to teraz jest czytany list do Hebrajczyków i tam już dwa razy jest wspomniane o tym, że Jezus poszedł do świątyni, jaką jest niebo, i co robi? Stawia się za nami. Chrystus nieustannie się modli za nas, słuchajcie. Nieustannie, cały czas, non-stop, stawia się za nami. Czy śpimy, czy jemy, czy cokolwiek innego robimy, czy pracujemy, Jezus stawia się za nami. Jak się stawia? Popatrz, Ojcze, na moje przebite ręce i przebite nogi. Zostały ślady. Nie? Dla Jego bolesnej bańki miłosierdzy dla całego świata.
Teraz ładnie trzy osoby, które sobie jednością, to czy Jezus, kiedy był przybijany do krzyża, to jakby Jego również tam było odczuwał, to
myślę, że kiedyś w niebie będziesz mógł zapytać.
Tak. Ja myślę, że Pan Bóg nie jest nieczuły. A jeżeli nie jest nieczuły, to by to bolało.
Tak samo jak każdego ojca boli, jak cierpi jego dziecko.
Pomyślał, że uszanują mojego syna, no nie? Że uszanują mojego syna. Nie uszanował.
Skoro nie ma czasu w niebie, to to się dzieje cały czas.
Dlatego zostały ślady, no nie? Na wieki w ciele uwielbionym Pana Jezusa.
Jedyne rzeczy w niebie uczynione ludzką ręką.
Chyba biskup Ryś mówił.
To są jedyne rzeczy, ale jedyne ślady działalności człowieka, które są w niebie.
Dobra, dość. Na dziś.
Królestwo Boże jest tajemnicą, pozostaje tajemnicą. Wobec tej tajemnicy mamy być pokorni.
Ja myślę, że to, co w zaproszeniu rozesłałem Wam, takie dwa teksty, nie? Pierwszy z tych tekstów to początek listu do Hebrajczyków, który teraz studiujemy na liturgii, gdzie Bóg mówi, że wielokrotnie na różne sposoby przemawiał do mówców przez proroków, a w tym ostatnim czasie przemówił przez Syna. I to jest dla mnie pokazanie tego wypełnienia, tak? Tego ostatecznego, najważniejszego słowa wypowiedzianego w Jezusie. A drugie słowo, wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Myślę sobie, że na to mamy wpływ. Na to, czym się karmimy. Czy karmimy się Słowem Bożym, czy karmimy się ludzką mądrością, tak? Czy karmimy się tym, co Bóg mówi o sobie, czy tym, co ktoś sobie wymyśli. I myślę sobie, że trzeba dbać o to dobre źródło, z którego czerpiemy, żeby karmić się Słowem Ojca, Słowem Bożym. Zadziwiło mnie to, że święty Paweł napisał, że nawet anioł z nieba zstąpił i głosił Ewangelię różną od tej. Myślę, że to się może dziać, nie? Dlatego musimy być bardzo wrażliwi i bardzo troskliwi o to, czym się karmimy. Czy to źródło, z którego pijemy, jest czyste?